Porozmawiajmy o...
O szansach humanistów na rynku pracy będziemy rozmawiać w tej godzinie programu. Witam w studiu Ewelinę Szczepanik i Dawida Komudę. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Witamy.
Twórców portalu z ofertami pracy dla humanistów. Najpierw była strona, najpierw była grupa na Facebooku, potem powstała właśnie ta strona internetowa kadrakreatywna.pl. Praca w kulturze i sztuce, tak nazywa się grupa na Facebooku. Ponad 30 tysięcy osób już jest uczestnikami tej grupy, a ile osób korzysta z portalu, o tym będziemy za chwilę mówić. Ale całość tego przedsięwzięcia, jak rozumiem, zrodziła się z waszej własnej potrzeby znalezienia pracy.
Tak, dokładnie. Szukaliśmy pracy dla siebie między zleceniami i stwierdziliśmy, że warto się podzielić tymi ogłoszeniami i stwierdziliśmy, że taka grupa wymiany takich ogłoszeń na Facebooku będzie dla nas przydatna. Taka grupa powstała 3 lata temu i w ciągu 3 lat stała się jedną z największych grup z ofertami pracy na Facebooku. I stwierdziliśmy, że warto to kontynuować, widząc ogromne zainteresowanie. Stwierdziliśmy, że aby dotrzeć do instytucji, założymy stronę internetową, gdzie się, myślę, że wygodniej jest im z takiej strony korzystać. I no, dla rozwoju własnego i pomocy innym, właśnie tak powstała strona internetowa. To była gdzieś główna idea powstania kadry.
Wspominacie o tym zainteresowaniu, Kalina powiedziała 30 tysięcy. To jest tak, że to zainteresowanie jest tylko z jednej strony tych osób, które ewentualnie szukają pracy, czy także jest silny odzew ze strony instytucji, firm, które chcą zatrudnić humanistów?
Tak naprawdę nasza strona istnieje 4 miesiące i gdzieś to się rozwija. Wracają do nas duże instytucje kultury, czy właśnie wczoraj oferta Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tacy znaczący pracodawcy powoli zaczynają wracać, jak na taki młody startup, 4-miesięczny, zrobiony z własnymi rękami, nie do końca wyglądający profesjonalnie, to myślę, że jest gdzieś duże osiągnięcie i te instytucje wracają do nas, czyli z nowymi ofertami pracy, czyli gdzieś to się tam zaczyna sprawdzać i korzystają z tego, co nas bardzo cieszy.
No właśnie, bo w ostatnim okresie, myślę, po tych przemianach w naszym kraju pojawił się taki stereotyp, że humaniści mają większe problemy ze znalezieniem pracy. Głosy, nie wiem, mamy, babci, dziecko, co ty będziesz po tym kulturoznawstwie robił? Albo na co ci ta filozofia i tak dalej. Nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać.
To też myślę, że na pewno nie jest łatwo. Każdy chce pracować gdzieś w swojej pracy marzeń i nie do końca chce się przekwalifikować, czy widzi taką potrzebę. Ale...
Nie każdy przecież może studiować programowanie, prawda?
Dokładnie. Z takich prostych przyczyn, że nie ma takich zainteresowań, czy po prostu umiejętności. Ale na pewno branża internetowa jest szansą dla humanistów, czy artystów na takie delikatne przeprofilowanie się, bo no przecież ktoś całą tę treść w internecie musi wytworzyć. I myślę, że na fali tego, że internet zaczyna być tak naprawdę światem realnym, a nie wirtualnym, właśnie się proporcje zaczynają zmieniać, więc tutaj gdzieś widzę jakąś szansę dla nas, chyba że ktoś wymyśli jakąś nową technologię i to po prostu się rozpadnie w drobny mak. No, więc tu gdzieś widzę tak naprawdę szansę i gdzieś nasz portal właśnie będzie się rozwijał też w tę stronę, żeby być takim mostem, pośredniakiem właśnie między tymi agencjami social media czy marketingowymi, którzy właśnie szukają takich ludzi. No, gdzieś to zaczyna pęcznieć, 4 miesiące ponad 60 tysięcy osób nas odwiedziło i wraca, to nas bardzo cieszy.
Kalina specjalnie ogłoszenia przejrzała dzisiaj w prasie.
Tak, ja przejrzałam ogłoszenia i w prasie, i także na waszym portalu. I tutaj widzę, że dominują jednak oferty warszawskie.
Myślę, że to akurat duży ośrodek, ogólnie w kraju i gdzieś tam można znaleźć najwięcej ogłoszeń z tego tematu.
Czyli co, humaniści wszyscy do Warszawy?
No niekoniecznie. To też zależy, kto w jaką instytucję czy organizację celuje, bo faktycznie wszystkie najważniejsze instytuty czy ośrodki naukowe, badawcze, kulturalne mają swoją główną siedzibę w Warszawie, ale na przykład zagłębiem agencji interaktywnych i marketingowych jest Poznań i tutaj jest bardzo dużo też ofert dla grafików, dla copywriterów i twórców treści, ale kiedy jesteście humanistą w Polsce, to często trzeba się też liczyć z tym, że trzeba być mobilnym. Polska na szczęście to nie jest duży kraj i jest prościej się przeprowadzić, ale faktycznie Warszawa w pewnym sensie spija całą śmietankę.
Warszawa, Wrocław, Kraków to są takie główne ośrodki, tak. Gdzie możemy my, humaniści, szukać pracy. Sytuacja wygląda tak, że co roku, jak obliczyłam, około 700 tysięcy absolwentów tych kierunków humanistycznych wchodzi na rynek pracy. Po pedagogice, po filologiach rozmaitych, po psychologii. Wiadomo, że nie każdy z nich od razu założy gabinet psychoterapeutyczny i zrobi wielką karierę. To są ludzie wykształceni, ambitni, z doświadczeniem. Chcieliby tę pracę znaleźć, ale tu okazuje się, że ten rynek pracy nie nadąża, prawda? A w ogóle powinni mieć jakiekolwiek oczekiwania, że to będzie praca na etat, która będzie po studiach od razu na nich czekała?
Na pewno nie jest to takie proste. Myślę, że najistotniejszą sprawą już jest inwestowanie na etapie studiów. Nawet nie chodzi o swoje kwalifikacje. No, powinny być jak najbardziej dostosowane do potrzeb rynku, czyli taki żywy kontakt na zasadzie staży, wolontariatów czy innych jest bardzo cenny z prostych przyczyn. Poznaje się, pozyskuje się umiejętności praktyczne. Często na uczelniach przedmioty są oderwane od rzeczywistości, nie są dostosowane do rynku. A po drugie, dajemy się poznać w pracodawcy. Myślę, że nawet tutaj w radio połowa osób to właśnie jest takich właśnie, że kiedyś tutaj przyszli na staż i zaczęło tutaj pracować. Poznawali się z pracodawcą i gdzieś wsiąknęli w to środowisko. I tak naprawdę to jest gdzieś taki klucz, który należy obrać.
No domyślam się, że jest to rzeczywiście doświadczenie, które jest potrzebne i które warto potem wpisać sobie w CV, poszukując już pracy po studiach. No ale to też jest pułapka, bo bardzo często te staże, bezpłatne staże, stają się naszą codziennością. Nie można mieć lat 30, 32, 35 i ciągle pracować na bezpłatnych stażach i zdobywać doświadczenie.
Dlatego też takie staże powinno się zacząć jak najwcześniej, kiedy jeszcze mamy takie możliwości czasowe i finansowe, kiedy jest się jeszcze na utrzymaniu rodziców i można sobie na takie, powiedzmy, szaleństwo pozwolić, czyli już w liceum i na studiach. Niestety wielu osobom się wydaje, że jakoś to będzie i w trakcie studiów nie zajmują się niczym specjalnie rozwijającym, a później orientują się, że realia rynku są takie, a nie inne i z takim doświadczeniem, które mają, czeka je faktycznie bezpłatny staż. Na stronie z zasady nie umieszczamy informacji o bezpłatnych stażach dlatego, że uważamy, że psują rynek, no i też rozumiemy, że za coś żyć trzeba, ale zdajemy sobie sprawę, że to jest gdzieś największe zagrożenie w sumie na rynku pracy, takie wykorzystywanie młodych osób, ale też to jest w jakiś sposób krótkowzroczność pracodawcy, bo łatwiej jest kogoś przyuczyć do pracy i później dać mu tę pracę, niż co kilka miesięcy zmieniać człowieka i uczyć go raz jeszcze.
O pracy dla humanistów rozmawiamy. Ewelina Szczepanik, Dawid Komuda. Praca w kulturze i sztuce, na taką grupę mogą Państwo znaleźć na Facebooku, no i także zapraszamy na stronę internetową kadrakreatywna.pl. Ile tych ofert w tej chwili na stronie jest?
O ile pamiętam, już ponad 200. Codziennie jest tak, że któraś oferta wygasa, ale dodajemy nowe, czy pracodawcy dodają nowe. I to są oferty dla różnych miejsc, dla różnych branż, dla różnych osób. Więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Ale przekonanie często jest takie, że nawet jeśli pracodawca zamieszcza ofertę pracy, to tak naprawdę ma już kogoś na to miejsce, a tylko wymóg sprawia, że musi to ogłosić.
Często tak się zdarza. Niestety przepisy niekiedy tak właśnie wymagają od pracodawcy, że należy poinformować publicznie, że mamy ogłoszenia. Tak naprawdę jest konkurs ustawiony. Zdarza się. No jest to taką smutną praktyką, tak samo jak nierozmawianie o właśnie na przykład wynagrodzeniu. Myślę, że przypatrując się ogłoszeniom z innych krajów, łatwo znaleźć wpis, czyli ile na przykład taka osoba mogłaby zarabiać. W Polsce jeszcze to rozmowa o zarobkach jest jakimś tematem...
Wstydem
czy tematem tabu.
Co też jest dziwne, prawda? Bo decydując się na składanie swoich dokumentów gdzieś tam, chcielibyśmy wiedzieć, co ten pracodawca ma nam zaoferowanie.
Tak, i chodzi nawet o taką zwykłą kulturę i przyzwoitość, bo chcąc na przykład się przenieść już, że wiadomo, może rynek wymaga od nas mobilności, chcę podjąć pracę w Gdyni na przykład, a jestem z południa Polski.
A tu się okazuje, że nie starczy nawet na mieszkanie.
To nawet już nie o to chodzi, tylko wysyłając tam papiery i pierwszy kontakt z pracodawcą, na przykład pytamy się o jakiekolwiek większe informacje, czy na przykład ile będziemy zarabiać, czy jakie warunki zatrudnienia, zapraszamy na rekrutacyjne rozmowy. Pojedzie się, okazuje się, że jest to oferta, no, która w ogóle nie sprosta naszym oczekiwaniom. No i kolejna podróż.
Jestem artystą, ale to nie znaczy, że pracuję za darmo. Takie zdjęcie na waszym profilu na Facebooku znalazłam, na fanpage'u. No tak, i to jest właściwie spory problem, bo nie dość, że praca za darmo, to o czym mówiliśmy, czyli te przedłużające się, czasami wielomiesięczne staże, jakie firmy absolwentom kierunków humanistycznych proponują, to druga rzecz, brak takiej stabilności związanej z opłacaniem składek, bo jak pracuje się od dzieła do dzieła, od zlecenia do zlecenia, a często ta rzeczywistość tak wygląda, to trudno taką stabilność jednak zachować.
To jest racja, ale wydaje mi się, że żeby to zmienić, to trzeba by było też zmienić cały system prawny, system ochrony pracowników i też zaproponować większe ulgi pracodawcom. Jeżeli to się nie zmieni, to już zawsze będą to umowy zlecenia, umowy o dzieło, a nie etaty, czyli coś, co jest jak najbardziej pożądane. Z tego zdjęcia wynika też inny problem, mianowicie to, że bardzo wielu osobom też się wydaje, że to jest bardzo prosto być artystą, że to wystarczy usiąść i coś zrobić. Nikt nie myśli o tym, że za grafikiem stoi kilkanaście lat pracy, inwestycje w siebie, w różne kursy szkolenia, inwestycje w bardzo drogie oprogramowanie i na to wszystko oczywiście trzeba pieniędzy. Natomiast wydaje się, że to po prostu tak od kilka kliknięć w Photoshopie i jest. Więc żeby być humanistą i artystą, trzeba się też cały czas kształcić, na co często nie ma pieniędzy, bo umowa zlecenie czy umowa o dzieło jest najczęściej niewystarczająca po prostu.
To się chyba wiąże z tym, o czym pani wspomniała w pierwszej części naszej rozmowy, czyli taką postawą, jakoś to będzie, w cudzysłowie, prawda? Że dam radę, jakoś to tam...
Póki jest się młodym, to się wydaje, że to tak będzie. Natomiast kiedy przychodzi ten czas, kiedy człowiek chciałby się ustabilizować, kupić mieszkanie, wziąć ślub, okazuje się, że to po prostu...
Że jednak trzeba było pójść na medycynę albo logistykę.
Albo na mechatronikę, dokładnie. Więc, natomiast z drugiej strony za wieloma humanistami stoi pasja. Za artystami przede wszystkim stoi pasja. Stoi jakieś zamiłowanie do tego, co robią. I też rozumiem ból wielu osób, które nie chcą się po prostu przebranżowić, założyć własnej działalności gospodarczej, bo czasami też brakuje im kompetencji, żeby to zrobić, na przykład na kierunkach humanistycznych, a oboje studiowaliśmy kierunki humanistyczne i artystyczne, brakuje zajęć dotyczących przedsiębiorczości, brakuje informacji, jak radzić sobie, kiedy nie ma pracy dla filologa, dla polonisty czy teatrologa.
Gdzieś tutaj na samym końcu dojdziemy do wspólnego pytania być czy mieć, prawda? W którym miejscu zrezygnować ewentualnie z tego idealizmu, z poszukiwania wymarzonej przez siebie pracy, a no zdecydować się na coś, co daje utrzymanie i jakąś tam stabilizację.
Zawsze można próbować. Humaniście jest też o tyle prościej, że gdy już znajdzie tę pracę na 8 godzin dziennie, codziennie za jakąś kwotę pieniędzy, to może się też realizować po godzinach. Istnieje w Polsce bardzo duży, choć ciągle niedoinwestowany rynek organizacji pozarządowych, trzeci sektor, gdzie można działać artystycznie i na przykład, mówiąc brzydko, robić kulturę, na przykład organizować spektakle, czy animować działania kulturalne dla dzieci, ale żeby móc działać trochę ponad, trzeba zaspokoić swoje podstawowe potrzeby
życiowe. Ale to nie jest chyba też tak, że humanistycznie humaniści są świetni, z pasją, wspaniali, a tylko i wyłącznie niedoceniani, bo może oni robią jakieś błędy, szukając pracy.
Tak, myślę, że właśnie to, co Ewelina powiedziała, że warto by było na kierunkach artystycznych czy humanistycznych jednak dać ten taki pakiet...
Uchał po prostu.
Tak, przedsiębiorczości, jak sobie poradzić na rynku pracy. Czasami do nas przychodzą CV po prostu no, niezredagowane, e-maile bez treści. Tak naprawdę czasami no, jesteśmy aż zdziwieni, że można wysłać taką propozycję do pracodawcy.
Pełną oczekiwań pewnie.
Tak, dokładnie. Albo nawet no, po prostu...
Niechlujną.
Niechlujną, tak. I nawet ktoś nie chce podjąć wysiłku, żeby w ogłoszeniu znaleźć adres e-mail, tylko pisze bezpośrednio do nas. Więc to nie tylko, że pracodawcy są źli, ale też musimy gdzieś wymagać od siebie, żeby to wszystko było, no nie każdy musi mieć takie umiejętności, ale żeby miał to jak najbardziej sensowny kształt. I właśnie uważam, że jeżeli jest pakiet humanistyczny na kierunkach ścisłych, to też odwrotnie powinien być właśnie taki pakiet przedsiębiorczości, ale nie tylko z nazwy, tylko jednak, aby każdy posiadał ten minimum menedżerskich umiejętności, narzędzi, żeby na przykład swoją sztukę sprzedać, bo wiadomo jest te, no myślę, że państwo też się spotkali z wieloma artystami, którzy no, tworzą wspaniałe rzeczy, a na przykład no, nie jest w stanie zainteresować innych osób. Czym na przykład zajmuje się menedżer kultury, no ale on musi posiąść te umiejętności, żeby mu pomóc.
Proszę państwa, jeszcze raz podam adres strony internetowej kadrakreatywna.pl. Proszę tam zajrzeć. Około 200 ofert pracy dla humanistów w wielu miejscach w Polsce. No, tutaj podkreślamy, że jednak najwięcej cały czas w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ewelina Szczepanik i Dawid Komuda. Ja myślę, że jeszcze o was usłyszymy. Portal się będzie rozwijał i coraz więcej tych ofert, liczmy na to, będzie się pojawiało wraz ze zmianami na rynku pracy i z docenieniem też humanistów.
To mogę na podsumowanie zadać nietaktowne pytanie?
Bardzo
jak
proszę.
Jest w waszym przypadku z pracą?
Jeżeli chodzi o mnie, często podróżuję po Polsce i realizuję różne projekty w różnych miejscach. Raczej są to zlecenia freelancing, czyli jadę na 2 miesiące tu, na 2 miesiące tam. Tak to wygląda i muszę pozostawić swoją partnerkę w Poznaniu często.
Mnie ciągle jeszcze związują studia dzienne na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza i jestem też dyrektorem Festiwalu Nowa Siła Kuratorska, co jest pracą wolontaryjną i wymaga ode mnie też bardzo wiele zaangażowania i poświęcenia, ale staram się sobie dorabiać na przykład na zleceniach korektorskich, redaktorskich i tak dalej.
Czyli nie smucimy się, staramy się.
Ciągle walczymy.
Ciągle walczyć i rozwijać i szukać nowych możliwości.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy bardzo.